Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Z racji tego, że mieliśmy Comic-Con, wytwórnie wyprzytykały się z najważniejszych trailerów, z najważniejszych informacji, no to teraz mamy trochę posuchę, która będzie trwała pewnie, nie wiem, do końca lata. Więc pomówmy sobie o tych newsach, które może nie są specjalnie ekscytujące, ale myślę, że są fajnym punktem wyjścia do dyskusji o nadchodzących filmach czy o planach wytwórni. Ostatnio było oczywiście sporo o Marvelu, było, czy o Marvel Studios, było sporo o Disneyu, było sporo, no może nie aż tak sporo, ale były też informacje o Warner Bros. I ich planach, no to teraz zobaczmy, co chce robić Sony. A Sony poza oczywiście Far From Home i Spider-Manem w MCU, który zarobił już miliard, ma inną dochodową markę, powiedzmy, która znikąd nagle pojawiła się w zeszłym roku i też zgarnęła naprawdę solidne pieniądze, konkretnie ponad 800 milionów dolarów na całym świecie. I mówię oczywiście o Venomie. I tak, gwoli przypomnienia, mi się ten film nie podobał zupełnie i szczerze mówiąc byłem naprawdę zaskoczony tym, jak dużo ten film zarobił, jak dobrym przyjęciem się spotkał, ale też nie da się ukryć, że sporo jego problemów zwracanych, na które zwracano uwagę w recenzjach, na które też zwracałem uwagę, no wynikały z tych... z tego nagłego zwrotu w strategii Sony. Na zasadzie, że no, ten film miał być czymś innym, ale w międzyczasie zmieniono scenariusz, w międzyczasie zmieniono powiększono mu budżet i tak dalej. No i wyszła trochę taka sklejka, nie? Natomiast wydaje mi się, że z dwójką będzie troszkę inaczej, bo dwójka już od samego początku będzie planowana trochę jak to, czym ostatecznie Venom pierwszy się stał. Bo to miał być trochę poważniejszy, kameralny horror, który przerobiono na taki luźniejszy film superbohaterski, powiedzmy, nie? W trochę innym tonie mimo wszystko. I dwójeczka zapowiada się właśnie jak kontynuacja tego tonu. Więc zanim zaczniemy rozmawiać, to powiedz, czy według ciebie tego typu kierunek jest dobry dla Venoma? Czy ten, powiedzmy, to w jaki sposób próbowano odratować ten projekt z sukcesem, patrząc na wyniki finansowe, no to jest coś, co chciałbyś zobaczyć w części drugiej.
Kurczę... Przygotowania do drugiej części były strasznie dziwne, bo ta jedynka wyszła jak wyszła zupełnie przez przypadek. Tam nie było żadnej strategii, żeby ten film się tak sprzedał. Pamiętam, jak byłem w kinie, obejrzałem to, mówię, ej, no wygląda to jak odrzut sprzed 10 lat, ale taki, wiesz, taki poczciwy, taki wiesz, wujek alkoholik, który dużo krzyczy na weselu i wiesz, i wszyscy go widzą, ale może nie chcesz go drugi raz zapraszać, nie? No i dokładnie tym był, nie? Taki zarośnięty i ten, no jak Tom Hardy. I wyszło to przez przypadek. Jak wyszedłem z kina, mówię, nie, ten film nie zarobi żadnej kasy, on gdzieś tam będzie sobie z boku, wiesz, po latach sobie będziemy go przypominać jako, wiesz, w jakichś kręgach się będzie kultowy pewnie, czy coś takiego, nie? Ale nie, że zarobi jakąś grubą kasę i nagle te liczby, wiesz, zaczynają w box office zapierdalać. Ja mówię, co się dzieje, nie? Przecież to jest niemożliwe, ale teraz jak patrzę po już dłuższym czasie od tego, kiedy film się pojawił, że nie wiem, jak Sony będzie mogło skopiować tą strategię, bo jak mówię, tam nie było żadnej strategii. Ten film jest wypadkową tylu rzeczy, tylu dziwnych zmian, i to czy to w scenariuszu, czy w przełożeniu na przykład akcji i przełożeniu ciężaru większego na Hardiego, że w pewnym momencie zamiast tego Venoma, tego wiesz, gluta, którego wszyscy chcą nagle tego gluta zobaczyć na ekranie, nagle Tom Hardy stał się tym, wiesz, tym głównym rdzeniem całego projektu i to na nim się skupiała uwaga, nie? On czarował na ekranie i to jego chcesz więcej zobaczyć niż tego, co się będzie działo z tym samym kostiumem, co wiemy, jak te walki na przykład, czy to wszystko związane z akcją wyglądało w tym filmie. No wyglądało bardzo średnio i nie wiem, jak oni to powtórzą w dwójce, żeby to działało, bo ciężko mi z tego, z filmu pierwszego, wiesz, wyłuskać jakąś strategię, żeby to miało sensownie jakąś podbudówkę pod dwójkę, nie? Wiemy, że chcą tego Carnage'a wprowadzić, ale na tym się kończy ich plan, nie? Ej, wróćmy tam Carnage'a, damy dalej tego Toma Hardy'ego, teraz w ogóle się zaczynają te cyrki, o których zaraz będziemy mówić z reżyserem, nie? Bo trzeba kogoś do tego projektu przypiąć, nie? I wiesz, że Sony chce kogoś innego niż Fleischera, który był do tego pierwszego projektu przypięty po to, że ej, to jest typ, który jest wyrobnikiem, ma coś zrobić z tym projektem, żeby to się sprzedało na jakimś tam poziomie, nie? A teraz, kurczę, no mamy taką markę, która jest, zarabia kupę kasy, może doczepmy do tego bardziej znane nazwisko, nie? Kogoś, kto jest rozpoznawalny, no i nie wiem, czy Serkis jest akurat dobrym wyborem, jeśli chodzi o ten.
Znaczy z tą zmianą reżysera, no bo to, że Ruben Fleischer nie będzie już się zajmował tym filmem, no to myślę, że możemy jeszcze raz podkreślić, że najpewniej wszystko wskazuje na to, jakby na 99% ten reżyser nie wróci. I teraz były pogłoski jeszcze w trakcie kręcenia tego filmu, że no Ruben Fleischer się trochę pokłócił tutaj, pogniewał się może w ten sposób z Sony i pewnie nie wróci na sequel. I okazuje się, że faktycznie nie wraca na sequel. No ale czy jest w tym ziarno prawdy, czy nie, no tego się pewnie nie dowiemy w najbliższym czasie.
Jak to pewnie wyglądało, że Fleischer powiedział, że wiesz, za dużo to im się wpylają, wciskają do tego, że albo przestają to robić, albo, albo on odchodzi. Okej, idź sobie.
No, jest taka możliwość, że on faktycznie chciał, jakby był plan na zrobienie jakiegoś fajnego horroru, wiesz, o kosmicznym glucie, który
tak,
naprawdę...
Tak, te wszystkie zapowiedzi, które były początkowe, że to ma być horror, to ma być, wiesz...
Masz w tym filmie momenty, które faktycznie wskazują, że na początku to miał być horror, nie? Takie, które masz traktować na serio. Ale być może Sony powiedziało, że nie, dobra, zmieniamy kurs, a kto wie, może nie był temu zbyt przychylny, może były jakieś konflikty. No nie wiemy. No oficjalna wersja jest taka, że Ruben Fleischer nie wraca, bo jest za bardzo zajęty postprodukcją Zombieland 2, o którym też sobie pomówimy w innym materiale, więc spokojnie. Pogadamy i o tym. Natomiast to mi się wydaje strasznie naciągane, no bo Zombieland ma premierę, Zombieland 2 ma Double Tap, to się nazywa, tak? Ma premierę w tym roku, zdaje się, już w październiku jakoś, o ile dobrze kojarzę. Natomiast zdjęcia do Venoma mają ruszać dopiero w listopadzie, więc nie za bardzo rozumiem, w jaki sposób tutaj cokolwiek miałoby mi tutaj przeszkadzać. Znaczy jasne, że jakby rola reżysera nie zaczyna się tylko w momencie kręcenia, no wcześniej są castingi, musi się pojawiać, wybierać aktorów, pewnie ta rozmaite obowiązki już teraz na niego spadły, ale czy na tyle duże, żeby nie mógł w tym momencie już być zaangażowany w ten projekt, no nie wiem.
Zombieland to też nie jest wymagający projekt, tak, od Fleischera, żeby, wiesz, musiał wszystko odkładać nagle na bok, bo robi Zombieland 2. Szczególnie, że wiesz, wracają aktorzy, których zna, no i poruszać się będzie, wiesz, w tym świecie, który też już zna, nie musi tam za dużo nadbudowywać, ma po prostu rozwinąć to, co było w pierwszym Zombieland, nie? I to też nie jest projekt, na który, wiesz, jakaś masa ludzi czeka, nie? Nikt się nie spodziewał, że akurat Zombieland 2 kiedykolwiek powstanie, nie? To jest taki projekt, który sobie na boku robisz, nie? Tak jak między Avengers sobie, wiesz, że Joss Whedon zebrał tych wszystkich aktorów, których lubi, z którymi się kumpluje i zrobił tą adaptację Shakespeare'a.
Much Ado About Nothing,
tak? Tak, dokładnie. I to jest dokładnie ten sam typ projektu, nie? Że nagle, ej, przypominam sobie, 10 lat temu zrobiłem taki film, nie? Znam tych ludzi, zrobię drugą część, nie? Nie widzę tutaj żadnego konfliktu. Tam musiało coś się dziać na tej właśnie płaszczyźnie, że się nie dogadali po prostu.
Ale tak czy siak studio i reżyser no, rozstali się najwyraźniej w zgodzie, no bo Zombieland chyba też jest Sony, o ile dobrze kojarzę. Tak, dalej, to też jest Sony, więc dobra, wszystko zostało w rodzinie. W każdym razie Venomem zajmie się ktoś inny. I Variety podaje, że shortlista zawiera 3 nazwiska. Po pierwsze Travis Knight, którego na pewno kojarzycie z Bumblebee chociażby, no i oczywiście z robienia tych wszystkich poklatkowych animacji dla studia Laika. Drugim nazwiskiem jest Rupert Wyatt, który zrobił Genezę Planety Małp. No i jak już jesteśmy przy małpach, no to trzecim nazwiskiem, tutaj najgłośniejszym, o którym najwięcej się mówi, jest właśnie Andy Serkis, który no, jest kojarzony przede wszystkim jako ten aktor odgrywający masę postaci motion capture, ale także pojawił się na ekranie niejednokrotnie w własnej osobie, ostatnio w Black Pantherze chociażby, ale też w międzyczasie starał się tutaj rozwijać swoje umiejętności jako reżyser, bo z jednej strony był second unit director przy okazji Hobbitów, przy produkcji filmów, przy produkcji, których na pewno nauczył się sporo, jeśli chodzi o to, jak działają duże produkcje. No ale też reżyserował już filmy, między innymi tego Mowgli'ego, który ostatecznie został zesłany na Netflix.
Zrobił ten Breath, najbardziej brytyjski film w historii.
Więc powiedzmy, że no, naturalna droga rozwoju dla Serkisa. No i wspomniałeś o tym, że nie wiesz, czy to jest najlepszy wybór. Ja nie wiem, ja mam trochę mieszane uczucia. Znaczy z jednej strony wiadomo, że to nie jest reżyser jakimś dużym dorobkiem i tak dalej. Ale z drugiej strony, czy Venom koniecznie potrzebuje reżysera z jakimś dużym dorobkiem?
No to jest też taki poligon doświadczalny akurat Venom, tak jak było dla Fleischera jedynka, tak dwójka może być dla Serkisa, nie?
Biorąc pod uwagę, jak dużą rolę miało to pajacowanie Toma Hardiego na planie, wydaje mi się, że w przypadku Toma Hardiego akurat, to zadajmy reżysera jest tam mu nie wchodzić w drogę za bardzo, nie? I kręci tylko to, co on tam robi, jak się rzuca do tego basenu obżera
chmurami. Jak Serkis zobaczy, że Hardy odpierdala tego Golluma na planie, to jest wiesz, perfekcja. Tom, rób to dalej, nie? Mamy cały film, daj mi jeszcze godzinę, nakręcimy, nie?
No ale wiesz, jest jeszcze ten aspekt, o którym myślę, że warto zaznaczyć tutaj, że jednak Serkis jest ekspertem od motion capture, nie? Jeśli chodzi o odgrywanie czegoś na ekranie, czego nie ma, a za czym kryje się aktor w kostiumie do motion capture, no to trudno lepszego fachowca tutaj niż Andy Serkis, nie? Jakby nie patrzeć, no Venom to mimo wszystko jest facet chodzący także w kostiumie motion capture. Mało tego, no będzie jeszcze w tej drugiej części ten Carnage, więc będziemy mieli dwóch facetów, którzy muszą mieć jakoś tam swoją osobowość, żeby to jakoś działało, którzy będą, mam nadzieję, że wreszcie w tym filmie będą się jakoś odróżniać od siebie, więc wydaje mi się, że kurczę, może pod tym kątem to też nie jest coś, co co wytwórnia by mogła tutaj zignorować, nie? Plus, no, czego by nie mówić o tym Mowglim, który... No, wyglądał tak sobie, powiedzmy. I te zwierzaki też wyglądały tak sobie. Chociaż powiem szczerze, że dla mnie to się zawsze wydawał... Znaczy, nie, może nie zawsze, od jakiegoś czasu. Dla mnie ten Mowgli miał dużo fajniejszy kierunek artystyczny, z tymi troszkę bardziej, no nie wiem, ekspresyjnymi buźkami zwierząt. Szczególnie po tym, jak zobaczyłem Króla Lwa, zobaczyłem, że to nie działa w przypadku niektórych historii. W przypadku Mowgliego po prostu tam za małe pieniądze poszły na wygenerowanie tych zwierzaków. Wydaje mi się, że dlatego one wyglądały tak sobie. Ale idea była dobra i wydaje mi się, że ten taki aspekt przygody i trochę mroku i jednocześnie wtłoczenia trochę charakteru do tych postaci, które w teorii dużo tego charakteru nie mają, no to są takie aspekty, które myślę, że spokojnie Serkis mógłby pokazać też przy okazji i produkcji Venoma, nie? Więc może pod tym kątem to nie byłby taki zły wybór znowu.
No tak, bo te jego filmy, które robił wcześniej, to nie są jakieś złe, nie? To są, Mowgli jest oglądalny, mój Brew też jest okej filmem. I on też, widać, że to jest twórca, który jednak potrzebuje czegoś takiego, wiesz, co go wybije i pozwoli mu, nie wiem, rozumiem, skrzydła bardziej i żeby szedł też w lepsze projekty, nie? I Venom chyba jest taką odskocznią, która by była fajna dla takiego reżysera właśnie jak Serkis, który jednak kocha kino i też widzisz tą jego energię, którą ładuje zawsze w te filmy, no w te pajacowanie na przed tym Motion Capture. I chciałbym Serkisa zobaczyć, chciałbym, żeby zarobił pieniądze, bo to zawsze miło, jak Serkis coś zarabia, ale mamy te inne nazwiska przyczepione do tego, wiesz, projektu, tą shortlistę, no i jednak, wiesz, no jest tam Travis Knight, którego zobaczyłbym bardziej. Ja chcę, wiesz, więcej filmów od niego i też chcę, żeby dostał jakiś projekt, żeby znowu mógł tej kasy się nachapać i dalej robić te swoje rzeczy, wiesz, na spokojnie znowu wrócić do czegoś, wiesz, jak te właśnie rzeczy, które robi dla lajki, nie? Które są naprawdę fantastyczne, no ale no nikt tego nie ogląda, to jest najgorsze. A on potrzebuje raz na jakiś czas właśnie takie projekty, jak zrobił z Bumblebee, nie? Też miał zastrzyk gotówki i mógł sobie coś tam znowu na boku dłubać. A już Bumblebee pokazał, jak bardzo czuje materiał źródłowy, nie? Co w nim działa, co może fajnie wyglądać na ekranie i kurczę, może z tego Venoma też by wyciągnął pewne rzeczy, bo są aspekty Venoma, które no nie były poruszone w pierwszej części, nie? No to był show Toma Hardiego i ten Venom to był tam tak naprawdę na doczepkę, żeby on sobie mógł, wiesz, Hardy z Hardym pogadać i że tak to wyglądało. A właśnie Travis Knight, widać, że on czuje ten kino gatunkowe i może też jedynka to jednak Venom był strasznym rozpierdolnikiem, nie? Tam się działo dużo, było ten zamotanie gatunkowe, nie wiedziałeś, wiesz, tam było kilka filmów w jeden połączony, nie? A Knight to jest taki typ, który by to jednak, wiesz, jakąś prosty cel dał, że to było gdzieś ukierunkowane na coś, nie? Bo Venom był, działo się, nagle finał, i skończył się film, nie? I co, już? A brakuje mi tego, żeby ktoś z tego zrobił jakąś strukturę lepszą, nie? I no, wolałbym jednak Travisa Knighta w tym wypadku.
Nie, może to kwestia Bumblebee i tego, że zresztą filmy lajki też miały swój taki, powiedzmy, przewodni klimat i ton, ale nie wiem, czy Travis Knight to nie to jakby, ja go kojarzę bardziej z takimi baśniowymi, bardziej familijnymi klimatami, pewnie ze względu na Bumblebee. Natomiast wydaje mi się, że Serkis by mógł się sprawdzić przy filmie, który byłby bardziej właśnie edgy, troszkę bardziej brutalny, troszkę bardziej szalony.
Wszystkie te nazwiska są takie, że są na przebicie się, nie? Żeby tak, coś innego zrobić.
Ale bo to jest dobry film, żeby dać go reżyserowi, który no nie będzie tam, wiesz... Nie jest na tyle mocną marką, żeby robił, wiesz, żeby się stawiał i tak dalej, no bo każdy z nich jest jeszcze na dorobku jako reżyser, wiesz, wysokobudżetowych filmów, ale jednocześnie to są utalentowani ludzie, plus wydaje mi się, że dla nich to też jest dobra okazja, żeby poszaleć sobie z takim filmem, nie? Mówmy się, no jedynymi oczekiwaniami względem takiego Venoma 2 jest to, żeby ten film zarobił na siebie. Myślę, że po poprzedniej części to jest raczej pewne, że zarobi na siebie, natomiast cała reszta, no nikt nie ma jakichś specjalnych oczekiwań tutaj, nie? Co ma być w tym filmie, jaki ma być ten film i tak dalej. Wiemy na pewno, bo Avira Ara to potwierdził, że to nie będzie RK, że to dalej będzie film PG-13. Póki co, jak widać, pojedynce to im się opłaciło, więc nie dziwi mnie zupełnie, że z tym dalej pójdą. I ktoś może powiedzieć, że Carnage będzie, więc co to będzie bez mordowania i wiesz, wylewania krwi i tak dalej. To ja bym chciał powiedzieć, że Carnage od iluś tam lat, 20, 30 lat się pojawia w komiksach. I te komiksy zwykle są teen. Nie są dla dorosłych, ani nic takiego. Tak. Nie mówiąc już o tym, że RK to też nie do końca są filmy dla dorosłych, no więc modelu.
Karin zawsze był tym, który, wiesz, więcej gadał i więcej się działo gdzieś tam poza kadrem, niż że coś pokazywali, nie? To jest zupełnie niepotrzebne.
Tak,
tu... tak, szczególnie jak, wiesz, doczepiasz do tego Woody'ego Harrelsona, który ma głównie pajacować i na tym się to będzie opierać, żeby sprzedać
film. Wiesz, jaki ten film będzie, nie? Znaczy, to jest ta sama dyskusja, co była przy okazji Venoma, nie? Że jak to Venom bez R-ki? Przecież on odgryza głowy i w ogóle. Z PG-13 nikomu nie przeszkadzało specjalnie. Może poza nie wiem, jakimiś losowymi, pojedynczymi ludźmi. Ale wydaje mi się właśnie, że wiesz, że to że rodzaj tego filmu, że to będzie kolejna taka radosna rozpierducha, film bez jakichś większych oczekiwań, który ma po prostu być kolejnym szalonym filmem. I fakt, że Serkis czy ktokolwiek z reżyserów będzie mógł sobie przy tym poszaleć, no to jest dobra kombinacja. Kto wie, czy nie wyjdzie dzięki temu znacznie lepszy film, bo reżyser będzie mógł się przy nim pobawić. Plus jest jeszcze ta rzecz, że pierwszy film był pisany przez parę scenarzystów, nie pamiętam, jak się nazywali. Jeff Pinker i Scott Rosenberg. Natomiast ten scenariusz został przypisany przez Kelly Marcel. I jak mi się wydaje, znaczy to są moje spekulacje, wydaje mi się, że to było to już przepisanie skryptu w momencie, kiedy Sony stwierdziło, że no chcemy, żeby to jednak była taka duża produkcja, żeby było trochę zabawniej i śmieszniej, żeby były śmieszne dialogi i tak dalej. Natomiast Kelly Marcel będzie też pisać w całości scenariusz do Venoma 2, więc to też potwierdza tą tezę, że będą chcieli zrobić taki film, jakim będzie, tak. Venom pierwszy ostatecznie jakoś tam wyszedł, nie? Więc chociaż będzie spójniejszy. Nie wiem, wydaje mi się,
tak,
że...
Już, wiesz, to już jest wyautowany praktycznie reżyser, który chciał iść w tą stronę horroru i to było, wiesz, projektowane przez długi czas pod horror. No wzięli tych scenarzystów, też już chcą wyautować, którzy też szli w tą stronę, no i zostaje tylko to śmieszkowe, hejeszkowe, gdzie Hardy będzie mógł znowu małpować. Więc, bo może Serkis, jak znowu małpowanie, to Serkis idealny wybór.
No ale z drugiej strony, ogóle... to jakby my sobie tak dyskutujemy, kogo byśmy widzieli tutaj w tej roli reżysera i no mówię, mi Serkis pasuje tutaj i plus trzymam kciuki, że jego kariera jako reżysera się rozwinie. No ale lubię też Travisa Knighta. Jedynie ten Wyatt mi tutaj za bardzo nie odpowiada, głównie dlatego, że nie cierpię genezy Planety Małp, Rupert Wyatt. I to jest film, który sprawił, że nie obejrzałem reszty tego cyklu cały czas, bo to był tak nudny film, bez żadnych emocji, bez żadnej stawki. To był film o tym, jak małpy przychodzą przez most i goryla atakują helikoptery,
tak,
i to tyle.
Ale wiesz, to był też ten film miał tego pecha, że jeszcze nie wiedzieli, w którą stronę są i serią, nie? Że nie wiedzieli, że... Jestem przekonany, że nie było wtedy nacisku na to, że ej, to będzie się kręciło wszystko wokół Cezara i tylko ludziom się spodobało i pewnie następne filmy, wiesz, też były mocniej na tym był nacisk położony, nie na ten sam konflikt z ludźmi, tylko żeby więcej pokazywać tego, jaki jest Cezar. To wypaliło idealnie w następnych częściach. Ale jeszcze... reżyserów, to podoba mi się, że jednak wszyscy na tej strzeliście są ci, którzy jakoś emocjonalnie podchodzą do kina, nie? I oni się skupiają na tych wątkach. Jakaby na przykład geneza Planet Małp nie była, to jednak ten Wyatt mocno się skupiał na tych emocjach, nie? Na tym całej relacji Jamesa Franco z Cezarem, nie? I jak to wszystko wyglądało. To dlatego ten film był też taki nudny, bo nie pokazywał ci tego, co to jest, wiesz, geneza Planety Małp, będą małpy biegały i tam z ludźmi walczyły czy coś, a tego to nie było. To była piękna historia o relacji małpio-ludzkiej, ale tak samo mieliśmy u Travisa Knighta, we wszystkich tych właśnie rzeczach z Lajki, w Bumblebee, czy właśnie u Serkisa, który też we wszystkich tych swoich filmach kładzie nacisk na te relacje międzyludzkie, na te emocje, a tego jednak brakowało w pierwszym Venomie, bo super był Tom Hardy, ale on nie miał z nikim żadnej konkretnej relacji, nie? Mieli przecież Michelle Williams, która jest fantastyczną aktorką, a ona była tylko na doczepkę, nie? Nie było żadnych ciekawych kontaktów między nim a Eddiem. Też przeciwnik był zupełnie z czapy niepotrzebny i też żadna, wiesz, sesja, nie było niczego, co by zachodziło właśnie na linii między nim a Eddiem Brockiem. Nie? Oni sobie byli, żeby się na końcu tłuc w tej strasznej bitwie CGI. I tego im brakuje w tym filmie, w pierwszym im brakowało. I mam nadzieję, właśnie Sony poszło trochę po rozum do głowy i chce bardziej rozwinąć te postacie, żeby... Ja wiem, że one są papierowe, ja wiem, że ten film ma się na czymś innym opierać, jednak, ale chciałbym, żeby to były postacie, które mają jakiś charakter, żeby jeszcze bardziej było widać to, nie? I na przykład nie chcę, żeby Carnage był całkowitym, wiesz, tym sprowadzonym do tego, wiesz, takiego papierowego, jak jest najczęściej w komiksach, nie? Tylko żeby pokazał jednak jakiś charakter, bo jak już mamy Woody'ego Harrelsona przy tym projekcie, no to dajcie mu, kurczę, jakiś kręgosłup, naprawdę, i z Tom Hardym. Przecież to jest marzenie, żeby, wiesz, Harrelson się napieprzał z Tomem Hardym, nie? A jak to znowu będą jakieś, wiesz, jak pójdą w stronę jakichś scenariuszowych, kartonowych postaci, no to będzie po prostu nudne i strata zupełnie potencjału.
No to ja się z tym totalnie zgadzam, tym bardziej, że no jeśli się, ale myślę, że to pozytywnie nastawia właśnie ta shortlista, nie? Że to są tacy reżyserzy, no ktoś pomyślał faktycznie, dlaczego akurat tych konkretnie ludzi warto by było tutaj obsadzić, nie? Więc miejmy nadzieję, że coś sensownego z tego wyjdzie. No i wiesz co, tak sobie myślę jeszcze o tym Venomie i okazuje się, no właśnie, bo zacząłem ten wątek i chyba nie skończyłem, że wiesz, my sobie tak dyskutujemy o tym, który reżyser jest najciekawszy, ale prawda jest taka, że wiesz, że ludzie polubili tego pierwszego Venoma za to, że był czymś innym zupełnie, nie? Jakby był tym takim trochę czarną owcą w ogóle filmów superbohaterskich. Takim filmem, który kompletnie zaprezentował coś innego, coś dziwnego, nie? I wiele osób wziął zaskoczenia.
Nawet inaczej, wiesz co, to jest ta sinusoida, że on przywrócił tą konwencję, która jest już od dobrych, wiesz, 10-15 lat wydawała się martwa. To jest ten początek XXI wieku, kino superbohaterskie, nie? Które się opierało na podobnych zasadach jak ten Venom. I wszyscy już o tym zapomnieli, wiesz, nasza generacja już przeszła do filmów Marvela, a młodzi widzowie, którzy, no, im się najbardziej podobało, wiem, moim bracie, który poszedł, wiesz, do kina, ja mówiłem, wiesz, to jest, nie jest dobry film, nie? On wychodzi najlepszy, lepszy niż te Marvele, nie? On się na tym bawił super. I widzę, że wiesz, że to są widzowie, którzy nie mieli aż takiego, wiesz, emocjonalnego połączenia z tymi filmami, jak mi, wiesz, z tymi wszystkimi Elektrami, Daredevilami, to było jedyne, co mieliśmy w tych czasach, nie? A teraz to wróciło i nagle wydaje się świeże, nie? I kurczę, może w tym też jest jakiś cel.
To jest chyba trochę tak, jak ostatnio oglądałem film Patricka Williamsa o tych Batmanach Joela Schumachera, że te Batmany były kiedyś krytykowane między innymi dlatego, że to były jedyne Batmany, jakie wówczas były, w związku z czym no, cała uwaga się skupiała na nich i masa osób była rozczarowana, bo to nie były te filmy, których chcieli, nie? Dopiero kiedy pojawił się Nolan, pojawił się, no nie wiem, Zack Snyder, powiedzmy, to sporo osób wraca do danych filmów i je docenia za to, że właśnie są kompletnie inne, że są kolorowe i tak głupie i homoerotyczne i tak dalej. I kto wie, czy z tym Venomem nie jest troszkę podobna sytuacja w tym względzie, że wiesz, że kiedyś były te wszystkie Ghost Ridery, Elektry i tak dalej. I to był jedyny film superbohaterski, jaki mieliśmy i no, były kiepskie, nie? Były takie bardzo infantylne i ta fabuła była przetkana tymi wszystkimi sztampami, kliszami i tak dalej. I potem dopiero dostaliśmy tą całą falę naprawdę dobrych filmów superbohaterskich, które wreszcie adaptowały komiksy tak jak należy, nie? Czerpiąc z nich jakieś elementy, na które czekaliśmy przez tyle lat. Więc teraz jak przyszedł ten Venom, czerpiący z tych filmów właśnie z, wiesz, po X-Menowych, a jeszcze przed Marvelowych, to się okazało, że wiesz, innych takich filmów w tym momencie nie ma i masa osób stwierdziło, kurde, to jest, wiesz, to też tak, na swój sposób jest ciekawe.
I tak, i mimo całej tej popularności Marvela cały czas, to jest kupa ludzi, którzy są zmęczeni tą formułą, nie? I tym tą barwnym tym światem bohaterów Marvela, których też teraz podąża DC tą drogą, nie? I no, to jest teraz modne. Ale są ludzie, którzy dochcieliby tego takiego, wiesz, śmieciowego tego klimatu i będą dokładnie to dał, nie? To by miał ten rozpierdolnik. Teraz te wszystkie filmy Marvela są, wiesz, takie wymuskane, nie? Że wiesz, że tam kupa ludzi pilnuje tego, żeby to było idealne. Kevin Feige tam chodzi z tym batem i wie, że to musi być tak, żeby było uniwersalne, żeby się podobało, żeby ładnie wyglądało. No i tak jest. A ten Venom to, wiesz, kupa rzeczy zbita do, wiesz, taką masę i macie, oglądajcie wszystko. Tom Hardy tam tańczy, śpiewa, dzieje się. Nie? I jest w tym jakaś metoda. Ja dlatego też nie miałem tak po wyjściu z kina, że mówię, jakie gówno straszne. I tylko mówię, kurczę, coś w tym filmie jest, nie? Coś się tam dzieje, coś, czego nie widziałem już od długiego czasu. I nie wiem, czy to jest dobre, ale może.
Ale inne, nie? Inne. Tak. To się powoli zaczynałem przychylać do tego. Zresztą, kurczę, ja ostatnio oglądałem w telewizji, bo leciał, akurat byłem gdzieś, gdzie nie było dostępu do internetu, więc była tylko telewizja. Oglądałem Ghost Ridera 2. Jezu, jak się dobrze bawiłem na tym filmie.
Ej, ja nadal lubię Ghost Ridera 2. Jak sobie go przypominam, wiesz, nie dość, że design był zajebisty, ten cały ten plan tego głównego złego i to, co tam się działo, było całkowicie popieprzone, to jeszcze masz tam Idrisa Elbę i nagle sobie przypominasz, jakie tam rzeczy są spoko. To jest taki idealny powód tego, wiesz, filmów Rogera Cormana, nie? Gdzie, wiesz, mamy trochę kasy, zróbmy z tego film szybko, żeby się działo, żeby jeździł tam na motorze ktoś, żeby samochody były i to się dokładnie dzieje, nie?
No tam jest przecież Ghost Rider, który sika ogniem, dosłownie, jakby załatwia się i leci ogień, albo jak wsiada do tego diabelskiego młyna i zaczyna pierdalać tym przecież, to jest...
Do tego nie, to do tego żurawia takiego.
No tak, takiego...
Czy co to jest, co to jest takie, czy coś to tam...
Coś, co się kręci.
Coś z kopalni, coś się kręci, tak.
Ja mam wrażenie, że to były dokładnie te same emocje, które masa osób czuło przy okazji tego
wydarzenia. No powiem tak, właśnie jeszcze ten główny zły to był ten Charan Hinz, nie? I on miał tego typa, którego zawsze gra w każdym filmie. Nie? Jestem wielkim, złym wysłannikiem diabła. Chcę powołać innego diabła do życia, żeby było dużo diabłów na świecie. O Jezu, ale mi tego brakowało, muszę sobie przypomnieć.
No, no polecam gorąco. I w ogóle naszym słuchaczom, czytelnikom polecam wrócić do tego filmu. Szczególnie jak wam się Venom podobał. Wiesz co, i tak sobie myślę, kurczę, czemu nikt, znaczy wiemy czemu nikt, to jest pytanie czysto retoryczne, nie musicie na nie odpowiadać. Czemu nikt nie zrobi tego ze Spawnem? Spawn jest tą postacią, też osadzoną w latach 90. tak bardzo, jest tak edgy, że jest aż śmieszny. Ma ten absurdalny design, którego nie da rady przełożyć na wersję filmową, tak samo jak Venom zresztą. Jakoś to zrobili. Wydaje mi się, że w przypadku Spawna też ktoś pokombinował by dał radę. I też można by spokojnie zrobić taką totalną śmieciówę. Tylko, że no trzeba by mieć na to pieniądze. Okazuje się, że nikt nie chce dać Toddowi McFarlane'owi na ten film, bo Todd McFarlane zapowiadał tego swojego Spawna od, nie wiem, kupę czasu, nie? I udało mu się zaangażować jakieś takie naprawdę niezłe nazwiska, bo Jamie Foxx miał grać główną rolę, gdzieś tam Jeremy Renner miał się pojawiać, całość miał Jason Blum produkować. No ale jak przyszło co do czego, to ostatnio Todd McFarlane powiedział, że no film jest tam na razie przełożony w czasie, bo nie możemy się dogadać. Nie chcą mi dać pieniędzy na moją wizję artystyczną.
A to jest za każdym razem.
A i warto zaznaczyć, że Todd McFarlane chce reżyserować ten film. To jest, myślę, ta kość niezgody tutaj dosyć istotna.
Ale te ostatnie lata to jest takie... To jest taki typowy McFarlane, nie? Który musi pokazać, czego on to nie zrobi. To będzie taki super, nie? On jest idealnym tym... biznesmenem, nie? Ja lubię to, jak on właśnie działa w tych, we wszystkich tych serwisach społecznościowych, nie? Bo wiesz, że on ma ten cały czas ten dyryk do tego, ma tą prezencję, ale wiesz, że tego filmu nie zrobi. To jest wszystko po to, żeby cały czas jego nazwisko było gdzieś tam, wiesz, krążyło w sieci i żeby reklamować w jakiś sposób tego komiksowego Spawna, który to jest jedyne, co Todd teraz robi. Robi figurki i ciągnie tego Spawna, żeby miał ten 300 numerów i jak najwięcej, żeby bić te kolejne rekordy.
Nie wiem, wiesz, znając Todda, to ja nie wiem, czy on sobie naprawdę nie postawił celu, żeby jednak zrobić ten film i wydaje mi się, że to też jest, wiesz, typ człowieka, który nie pójdzie ci na kompromisy żadne, tylko, no wiesz, najpierw była mowa o tym, że ten film ma kosztować 10 milionów, a i tak jakby są przepychanki, no bo no Todd nie sfinansuje tego sam. Znaczy, w teorii chyba mógłby, ale no nie chcę wykładać tutaj swojego majątku.
Tak by sobie... Nie, on wie, że jakby tak by sobie nadwyrężył się finansowo, że on by się odkuwał jeszcze przez parę dobrych lat. On nie jest głupi. On jest dalej świetnym biznesmenem.
No, tak. No ale dobra, okej. Znalazł takich producentów, którzy stwierdzili, że no dobra, wyłożyłem pieniądze na ten film. No ale teraz się kłóci z nimi, że wiesz, że nie chcą realizować jego wizji artystycznej. I rozumiem, gdyby to był Ridley Scott albo, nie wiem, Martin Scorsese albo ktoś w tym stylu i by mógł narzekać, że no nie chcą mi pozwolić realizować mojej wizji artystycznej, gdybyś był reżyserem, wiesz, z 30 filmami na koncie i udowodnionym talentem i tak dalej. Ale Todd McFarlane nie wyreżyserował filmu i dziwi się, że wiesz, producenci, którzy wykładają swoje własne pieniądze, tak. Nie chcą mu w 100% zaufać gościowi, który nigdy nie zrobił filmu.
Nie chcą mojego żołnierza, wiesz, żołnierza demona, wysłannika piekieł. Nie chcą wyłożyć pieniędzy, jak to?
No słuchaj, jeszcze kontynuacja tej historii, bo okazuje się, że na Comic-Conie ostatnim Todd McFarlane ogłosił, że no jak tak będzie dalej, to ja zrobię Kickstartera i zbiorę 20 milionów osób, każdy da mi dolara za film, ja zrobię ten film za 20 milionów dolarów, a potem jak mi się zwrócą, to wszystkim oddam po tym dolarze i będzie po mojemu, nie? Ja się nie zdziwię, jak on to zrobi. Może nie zbierze tej sumy, ale ogłosi tego Kickstartera i wiesz, i będzie chciał zrobić tego Spawna, bo... A może jest tak, jak mówisz, ale wydaje mi się, że kurczę, że gdyby... Todd McFarlane, wiemy, że nie jest do tego zdolny, ale gdyby był zdolny do osiągnięcia jakiegoś kompromisu, a najlepiej, nie wiem, może zatrudnienia jakiegoś reżysera, to by mogli zrobić tego Spawna. Ja bym się nie zdziwił, gdyby, wiesz, przy odpowiednim podejściu, od razu założeniu sobie, że to będzie śmieciowy film za 10 milionów, a nie tak jak było przy Hellboyu, bo Spawn pachnie trochę tym Hellboyem, nie? Gdzie wyszedł film, który no, miał dużo większe ambicje niż ten budżet, który faktycznie dostali.
Wyszedł film, który nie wyszedł.
No nie, wiadomo, ten Spawn wygląda jak gówno, ale można było wnioskować ze scenariusza, że faktycznie jakby z przebiegu filmu, że tam ktoś myślał, że będą większe pieniądze na ten film. Ale gdyby przy tym Spawnie ktoś założył sobie, że no dobra, robimy śmieciówę za 10 milionów dolarów w stylu tego Venoma, Venom był oczywiście dużo droższy, ale wiesz, w stylu takiego luźnego i bezkompromisowego filmu, Myślę, że to by zwróciło się na siebie, wiesz. No, nie byłby film na, nie wiem, który zrobił tyle co Venom, który jest jednak marką jakąś tam, ma te powiązania ze Spider-Manem, logo Marvela i tak dalej. Ale kurde, myślę, że znaleźliby się chętni na oglądanie czegoś takiego.
Nie no, spokojnie. To nie dość, że on ma design świetny, którym mógłbyś reklamować ten cały film, to już by sprzedawało to. To dalej by było świeże w jakiś sposób, bo to jest, mówię, ta sinusoida, że wraca coś, czego już nie było lata na ekranie i też by w jakiś sposób korciło widzów, żeby to zobaczyć. No ale kurczę, i wiesz, że ktoś by na to wyłożył kasę, ale też wiesz, że no właśnie wszystko się rozbija o to, że McFarlane chce więcej, nie? Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? I ta wizja już tam z paru milionów się rozrasta i pewnie jak są jakieś zaawansowane rozmowy, to on też nie chce iść na ustępstwa, bo widzi, że stoją za tymi producentami jakieś pieniądze, no to czemu więcej nie spróbować wyciągnąć, nie? A oni jednak chcą ten film sprzedać, żeby jakieś pieniądze zarobił, bo już też nie chcą ładować w jakiś, wiesz, passion project jakiegoś gościa, nawet znanego, wiesz, w pewnym przynajmniej stopniu, no to nadal to nie jest ten moment, kiedy chcą na to kasę wyrzucić od tak, nie? Bo są inne projekty, jest kupa fajnych scenariuszy, szczególnie, że horrory teraz możesz robić za grosze, takie, które naprawdę się zwracają, więc czemu ładować kasę w projekt, który, no, jest tak, wiesz, mocno pół na pół, czy wypali, czy nie. No, kurczę, ja bym chciał jednak, żeby McClane trochę zluzował, wziął tą kasę, którą mu tam pewnie dają i spróbował zrobić ten film za te pieniądze, nie? Bo chciałbym zobaczyć tego Spawna, chciałbym zobaczyć, jak on powstaje i chciałbym zobaczyć ten projekt właśnie doprowadzony do końca, ale właśnie w tej wizji Todda, nie? Bo to jest
wszystkie ciekawości
tak
chociaż,
ciekawe, nie? Tak, tak.
Nie, no, wiesz, z drugiej strony patrząc na to, jakich właśnie publicznych wypowiedzi udziela Todd McFarlane, mówiąc właśnie o tym, że no nie chcą mi tutaj dać zrobić filmu, a ja bym chciał po mojemu, a teraz znowu, że a to ja sobie zbiorę pieniądze sam, no to wydaje mi się, że szansa na powstanie tego filmu w takim normalnym trybie są już coraz mniejsze, jeśli już, no to trzeba będzie faktycznie liczyć na jakieś Kickstarter czy coś w tym stylu, ale też nie sądzę, żeby 20 milionów udało się tutaj uzbierać na Spawna mimo wszystko.
Tu mógłby iść na kompromis, wiesz, żeby na przykład część od producentów, część przez tego Kickstartera i wiesz, grosz do grosza.
Jak jest tak może pewny swojej wizji, spał. To może niech sobie wyłoży część pieniędzy, no kurczę.
Ale wiesz, on nie, wiesz, że to jest, no mówię, to jest typ, który zna się na pieniądzach, nie? On chce tego Spawna zrobić, ale może nie wykładać pieniążków, bo...
Ale może nie zostawiać domu, nie, od razu.
No.
No on tam w ogóle wspomniał, jeszcze pamiętam w tej wypowiedzi, że go strasznie dziwi, że w sensie, że ten system Kickstarterowy jest taki super i że go strasznie dziwi, że na przykład taki Ryan Gosling, dosłownie użył tego przykładu, nie zrobi tego samego, na przykład nie poprosi, wiesz, fanów, żeby mu każdy wysłał dolara i wtedy uzbiera te 30 milionów dolarów i przecież mógł wtedy robić, co chce.
Tak, ale lepiej jakby Spawna zrobił.
Spawna zrobił tak i zagrał tak główną rolę lepiej. Ale wiesz, sobie myślisz, kurde, to wynika z tego, że jakby... Filmy nie są robione przez jedną osobę i według wizji tylko jednej osoby, nie? To jest kolektywna praca, gdzie każdy robi to, na czym się zna.
Tak, to po pierwsze i też mi się wydaje, że to jednak nie chodzi o samą popularność człowieka, który się tym zajmuje, bo nie widzę tego, żeby Ryan Gosling nagle dostał od ludzi 20 milionów na jakiś swój projekt, tylko dlatego, że jest Ryanem Goslingiem, nie?
Nie mam pojęcia. Ale ja podzielam tutaj twoją opinię. Ja bym też chętnie chciał. Ja bym chętnie zobaczył, jak Todd McFarlane robi film tak od zera sam. I chciałbym zobaczyć efekt końcowy. Bo albo to będzie coś naprawdę uroczego, taki, wiesz, film zrobiony od serca, albo to będzie piękna katastrofa, pewnie bardziej płonąca niż Hellboy.
No, ale lepsze by były te rzeczy z making ofów, które by wrzucał gdzieś na media społecznościowe.
To by było nie do zniesienia przecież, jak on wychodził i tam tłumaczył ci. O nie.
Wychodził z tymi McFarlane Toys wszędzie, nie? O, tutaj już robimy figurki, już 15, jeszcze filmu nie zaczęliśmy, nie, ale już mamy wszystkie wersje.
To było najgorsze, bo on ci tłumaczy po prostu wszystko, jak on to wszystko sam sobie wymyślił i że wiesz. No, ale...
Spaw to była, wiesz, moja postać, od zera wymyślona, z niczego nie ściągałem, nie? Wcale nie wygląda jak Venom.
No nie, no ale czego by o Toddzie McFarlane nie mówić. Charyzmatyczna postać. Myślę, że jeszcze nie raz usłyszymy tutaj o jego planach i oczekiwaniach. No ale o ile ten Spawn cały czas jest tutaj no, niepewny, no, tak Venom 2 myślę, że na pewno powstanie i zobaczymy jeszcze z jakim reżyserem. Pewnie niebawem już jakaś decyzja zostanie podjęta, no bo ponownie jakoś pod koniec tego roku mają już ruszyć z kręceniem, więc trzeba będzie się tutaj streszczać. Pewnie nie wiadomo jeszcze, czy wróci cała obsada, Tom Hardy no, na pewno wróci, natomiast nie wiadomo, co dalej z Michelle Williams chociażby i resztą bohaterów, ale biorąc pod uwagę, jaki sukces w nim pierwszy film, to myślę, że nie będzie dużo problemu.
Jakich tam miałeś bohaterów? pierwszej części. No, no Michelle Williams jest spokojnie, można ją wyrugować już z filmu.
No, w sumie racja.
Tylko ta jedyna, która została, to jest ten Woody Harrelson. Wie, że wróci, bo on też nie ma za dużo teraz do roboty. I to jest rola pod niego, no.
Ale nawet jakby Woody Harrelson stwierdzi, że no nie, jednak nie. Jestem pewien, że ma podpisany kontrakt od razu i na drugi film, więc będzie musiał wrócić pewnie. Ale no jakby stwierdził, że nie, wrzucisz tam kogokolwiek pod tą perukę i wiesz, wrzucisz Michaela Shannona i nikt nie zwrócił uwagi, że coś się zmieniło i już, nie?
Karol Topa nawet nie będziesz musiał peruki zakładać, bo oni tak samo wyglądał.
Takie kręcone, rude włosy, jak takich, jak ten stereotypowy Żyd z Family Guy'a. Ale okay, może poprawią to do drugiej części, bo może tak wiesz, tą scenę tak na szybko już kręcili, bo akurat Woody Harrelson
tak, wpadł. Masz tu, mamy tylko włosy lalki Chucky, nie? Szybko kręcili.
Mamy tylko ten kostium halloweenowy, który tam wisi, nie? No ale okej, okay, dobra, zobaczymy co dalej z tym Venomem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie na temat tej produkcji. Wiem, że właśnie pierwsza część się spotkała z bardzo pozytywnym przyjęciem, więc dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w drugiej, jak się zapatrujecie na powrót. No i kto według was powinien zostać reżyserem? Czy Andy Serkis jest dobrym wyborem? Bo już nawet niezależnie od tego, wydaje mi się, że też Serkis byłby tym najbardziej medialnym nazwiskiem, nie? Jakby reklamowanie tego filmu też nazwiskiem Serkisa dużo by zrobiło w promocji tego filmu. Bo
tak,
w takim...
Serkisem jest tak, że nieważne co on wcześniej kręcił, nieważne jakie ma filmy na koncie, no to jest Andy Serkis.
No, człowiek instytucja, nie? W tym momencie, jeśli chodzi o te popularne, popcornowe filmy.
Tak. Szczególnie, że wiesz, że on się cały czas do epoki każdej przykleja i go tam kojarzysz, nie? Czy to Władca Pieścieni, czy to teraz film Marvela, nie? To no. Każdy go z twarzy kojarzy.
I nawet nie tylko z twarzy, a czasami też tylko z rysów twarzy, nie? No dobra, słuchajcie, dzięki wielkie Radek za udział. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Jeśli możecie śledzić oczywiście nas dalej, zarówno na YouTubie, jak i w aplikacjach podcastowych. Możecie również wspierać naszą działalność za pomocą donate'ów, do których możecie dołączyć swoje pytania, na które będziemy odpowiadać w środy i soboty. Natomiast my się na razie z wami żegnamy. Trzymamy kciuki, że się pojawią jakieś lepsze newsy niż tylko to, że jest trzech reżyserów na shortliście. No ale do tego czasu myślę, że będziemy sobie tutaj znajdywać tematy do pogadania o tych rzeczach, które jeszcze przed nami. No dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.